Mamy dzisiaj ostatnią niedzielę i jesteśmy w dniu przed postem, czyli jak żeśmy ogłaszali, od poniedziałku chcemy taką dobrą tradycję z naszą wprowadzić post, taki tygodniowy post. Czym służy post? Post służy wielu rzeczom. Ważne jest to, żeby się z czystym sercem pościł. Żeby to nie było dla ludzi, żeby to nie było to, że post jest po prostu taką zewnętrzną twoją formą. Nie, post ma być twoim wewnętrznym pragnieniem, nie zewnętrzną formą. Bo tu nie chodzi o formę. Nie chodzi, że jak mówił Pan Jezus, że przywdziejesz sobie takie szaty, popiołem się będziesz posypywał. W takim poście to Bóg już dawno nie miał upodobania. Jemu się podoba post, który wynika z pragnienia serca. Post przybliża człowieka do Boga. Post pokazuje, że człowiek potrzebuje Boga. To pokazuje post. Post również jest po to, aby wyrazić, że uzależniamy się od Boga poprzez post, poprzez wstrzymywanie się od posiłków. Ja nie mówię o wodzie, ja mówię o posiłkach. Bo to nie chodzi o pragnienie, chodzi o łaknienie. Czyli o nasz stan głodu, kiedy jesteśmy w poście. I post powoduje to, że my nie jesteśmy na tyle wystarczająco silni, mocni, na tyle mądrzy, żebyśmy sobie w życiu poradzili sami. Jak wielu z was wie, że gdyby nie Bóg, to by nie był na tym miejscu, co jest. Jak wielu z was wie? Ja wiem o tym osobiście. Doświadczyłem tego. Gdyby nie Bóg, nie stałbym tutaj. To dzięki Jego łasce stoję. Jeszcze stoję. I muszę baczyć, by mnie upadł. A więc, kochani, chcę wprowadzić nas do tego postu. I tym słowem, tym nauczaniem, z którym się z wami chcę podzielić, to jest jakby dla mnie, ale wierzę w to, że jeśli przyjmiecie to słowo jako Pana, to będzie również dla was to słowo. Kwestia jest tego, jak sercem przyjmiemy to słowo. I Ojcze, ja się modlę o to dzisiaj, Panie, abyś pobłogosławił swoje słowo, a również dał możliwość tego słowa, aby było ujście Twojego słowa do naszych uszu, potem do naszego serca. I aby Twoje Słowo zrobiło w nas pracę. Pracę, która wyzwoli. Pracę, która przemieni. Pracę, która przyniesie owoce dla Twojej chwały. W imieniu Jezusa Chrystusa. Ja nazwałem tematem tego dzisiejszego kazania, nazwałem wprowadzając do postu. Chociaż nie będę mówił o poście w kazaniu, to jednak mam na myśli słowo to, które będziemy się dzielić, aby ono w czasie tego postu miało w nas to ujście, to, że nie tylko słuchaczami jesteśmy, ale również to, że potrafimy to słowo zamienić w czyn. To, że wykonujemy. Nie tylko słuchamy, ale czynimy to, co byśmy usłyszeli. Ale to możemy sprawdzić też, bo tak mówi Słowo Boże, żebyśmy nie byli jak ludzie, którzy słuchają i tylko słuchają. Bądźmy jak ci, którzy słuchają i wykonują. Amen. List do Rzymian, 12 rozdział, jest on bardzo znany, ale w tej kwestii żeśmy jeszcze nigdy na ten temat, tego tematu nie poruszali. Mamy tutaj na naszych wyświetlaczu mamy tłumaczenie z Biblii Warszawskiej, 75 rok, ale chciałbym przeczytać to współczesne tłumaczenie z Biblii, który nazywa się Nowy Przekład Dynamiczny. I on mi się wydaje, że jest taki najbardziej, bym powiedział, najbardziej trafny, jeśli chodzi o treść i chodzi o przekaz, to co Paweł miał na myśli. I pierwsze dwa wersety będę czytał teraz z tego tłumaczenia. Dlatego bracia i siostry, z uwagi na Boże miłosierdzie, zachęcam was, abyście służyli Panu w sposób rozumny, dbając o świętość waszych ciał. gdyż w ofiarach innego rodzaju Bóg nie ma upodobania. W żadnym wypadku nie naśladujcie świata, który was otacza, lecz pozwólcie, by Słowo Najwyższego przemieniało wasz sposób myślenia na nowy, tak, abyście mieli zdolność rozpoznawania, co jest wolą Boga, a szczególnie tego, co jest dobre, co Bogu miłe, a co doskonałe. Brzmi trochę inaczej niż to nasza Brytyjka ukochana, na której się wielu z nas wychowało. To nie znaczy, że ja nie czytam Brytyjki, ja również Brytyjkę czytam, ale to mi bardziej przemawia. Przemawia do mnie, ponieważ jest to rozszerzone. Jest to, że po prostu bardziej rozumiesz to, co miał Paweł do przekazania. I chciałem zwrócić na dwie rzeczy uwagę. Na ofiarę i na przemienienie. Przemienienie przez sposób innego, nowego myślenia. Jak wiecie, że tylko w takim żydowskim zrozumieniu ofiary i ciała mamy do czynienia właśnie z czymś, przez które nasze ciało czyni ofiarę. I to ciało musi być święte. Czyli to nasze życie, nasze myśli, nasz umysł, bardzo istotne, nasz umysł i nasze myśli muszą być czyste. Musi być taki obszar, stworzona taka atmosfera do tego, abyśmy mogli wejść w służbę. Abyśmy mogli służyć. Wiecie, ofiara i ogień, który towarzyszy zawsze, kiedy Bóg przychodzi i akceptuje twoją ofiarę, który przychyla się do twojej ofiary, to przychodzi z ogniem. Zawsze jest tak, że ofiara jest przeniknięta przez Boży ogień, jeśli ona jest robiona w czystym sercu. Jest tu powiedziane, że innego rodzaju ofiary Bóg nie ma upodobania. Tutaj czytamy, że abyśmy składali ciała swoje jako ofiarę żywą. Nie to, że mamy się położyć na ołtarzu i ktoś nas unicestwi i wtedy jesteśmy ofiarą. To nie, wtedy jesteśmy naprawdę ofiarą. Taką, że już więcej z nas nie będzie ofiar, tylko aby jedna będzie. Chodzi o to, żeby nasze ciała, nie nasz duch, nie nasza dusza, ale nasze ciała, to, co robimy z naszymi ciałami, to, co mieszka w naszej głowie, czym się dzielimy, jak się wyrażamy, to jest wszystko związane z ciałem. Żebyśmy te ciała nasze składali jako żywą ofiarę. Bo tu i Paweł zamienia, bo taka powinna być służba nasza duchowa. Czyli duchowa, ta służba, którą możemy służyć Bogu. Służba duchowa. Mówi dalej, że nie naśladujcie systemów wartości tego świata. Dlaczego? Bo wartości tego świata przemieniają. One się co chwilę zmieniają. Ale my powinniśmy być stali, ukształtowani, utwierdzeni w czymś. Mamy jedną formę, jeden kształt mamy. Nie możemy zmieniać co do zasad, co do kształtu w tego, w co wierzymy. Ale świat zmienia. Wczoraj było coś cacy, jutro jest coś B. Mówią, że jajka leczą, wcześniej mówią, że jajka, znaczy leczą, że jajka są zdrowe i nie mówią, że jajka nie są zdrowe. I ten świat tak sobie, prawda, ja tylko mówię o takim przykładzie banalnym jak jajka, ale tu chodzi o wiele rzeczy innych. Także nie przemieniamy się według tego świata, Ale co, w co się przemieniamy? Przemieniamy się przez Boże Słowo, dochodzimy do nowego rodzaju myślenia. I właśnie chcę dzisiaj to nowe myślenie, nasz umysł chce dzisiaj wziąć nas w tą podróż przez Boże Słowo do tego, jak w tym poście, jako pracę domową na następny tydzień, którą chcę wam zadać, jak mamy postąpić z naszym postem. Wierzę, że to może diametralnie odmienić twój punkt widzenia na swoje życie, do tej pory na te schematy, w których żeśmy chodzili i w których się po prostu dobrze czujemy. Ale dzisiaj wierzę w to, że Bóg również nas chce dać nam wyzwanie do tego, abyśmy włączyli nasze myślenie i nasz umysł do tego nowego rodzaju, nowego myślenia. Przemiana. Co cię przemienia? Jedynym środkiem do przemiany naszego myślenia jest Boże Słowo. Jeśli chodzi o dobre rzeczy. Bo jeśli chodzi o złe rzeczy, to wiemy, że nie potrzebujemy Bożego Słowa, żeby przemieniło nas ku złemu. Bo to idzie łatwo i z górki. Ale nie o tym chcę mówić. To nie jest tematem naszym. Naszym tematem jest przemiana na nowo naszego umysłu. Wejść w ten nowy wymiar naszego umysłu, naszego myślenia. A więc, aby posiąść, jaka przemiana jest tutaj uwzględniona? Chodzi o nasz umysł. Tak na marginesie powiem wam, gdybyśmy nie myśleli, gdybyśmy mieli zdolność myślenia, kreowania naszych myśli, to powiem wam, że świat byłby w pokoju, w idylii. Nie byłoby złych myśli, nie byłoby zbrodni, no bo nie byłoby myśli. Człowiek by nie myślał. Więc myślenie jest potężną bronią. Więc tu jest przemiana uwzględniona o przemianę sposobu myślenia. Mam pytanie, czy wy myślicie kiedyś? Ile myśli możecie wyprodukować w ciągu dnia? Jak myślicie? Zabraknie palców? U nóg i u rąk? Oczywiście. Jest bardzo dużo. W tysiącach. W tysiącach, dużych tysiącach. I po co nam jest przemiana? Jak myślicie, po co Bóg w liście do Rzymian powiedział, abyśmy się przemienili przez odnowienie naszego umysłu? Po co? Po co Bóg chce przemiany naszego umysłu? Ponieważ nasz umysł jest skażony. Nasz umysł przed przyjściem do Chrystusa mieliśmy wiele myśli, wiele tak naszych sposobów, takich schematów myślenia. Inaczej żeśmy kategoryzowali.
Trudne słowo.
Dzięki. Rzeczywistość, ludzi, sytuacje. To było według starego myślenia. Ale Bóg wzywa nas, abyśmy porzucili to stare myślenie, zostawili te schematy, a również nasze przekonanie. Przekonanie to jest coś, co w twoim umyśle jest zrozumiałe, twoja postawa, twój sposób patrzenia, twoja perspektywa. To są przekonania twoje. I Bóg chce zrobić w twoim umyśle i w moim rewolucję. Aby to, do tej pory czym żyłeś, czym myślałeś, na czym budowałeś, aby to po prostu odsunąć i stworzyć nowy rodzaj przemienionego umysłu. Nowy umysł. Umysł czysty, nowonarodzony. Umysł, który jest nieograniczony, nie jest zniewolony, nie jest w jakimś stopniu, można powiedzieć, skrępowany czy w niewoli. Abyśmy mogli posiąść zdolności rozpoznawcze, czym jest wolą Bożą, co jest Bogu miłe, co jest Bogu dobre, doskonałe w jego zrozumieniu. A więc wiemy, że musi nastąpić przemiana. Jeśli chcemy rozumieć Boga, Jego wolę, jeśli chcemy również się Mu przypodobać, to musimy wejść pod ten proces przemiany naszego umysłu. Musimy w to wejść. I im więcej jest Bożych myśli, Bożych przekonań w naszym życiu, jak myślicie, tym więcej Boże myśli będą górowały nad innymi myślami. A wiecie, że jeśli są najsilniejsze myśli, to one decydują o naszych krokach. Wiecie o tym? Jeśli coś postanowisz sobie w sercu i masz kilka opcji w myśleniu, to która myśl wygrywa? W którym kierunku pójdziesz? Tam, gdzie jest najsilniejsza myśl. Amen? Pójdziesz w tym kierunku. Nie w tej myśli, która jesteś sceptyczna, czy może po prostu nie jest dla ciebie tak wyraźnie. Idziesz tam, gdzie tobie się wydaje, że ta myśl jest dla ciebie w tym momencie najodpowiedniejsza, czyli najsilniejsza. I ta myśl powoduje, że poruszasz się w kierunku tej myśli. Amen? To jest zrozumiałe. I jeśli przemienia cię Boże Słowo, bo tak powinno być, Boże Słowo, kiedy mieszka w twoim sercu i w moim sercu, jestem Bożym Słowem, jestem nasiąknięty, to Boże Słowo bierze górę nad moim umysłem i kieruje mnie w moim życiu w ścieżkach, którymi wybiera, tak? Po których chodzę. A wybieram je, ponieważ Boże Słowo mieszka we mnie, daje mi światło i potrafię rozróżnić. Mam te zmysły, te dotykowe, zapachowe, ja mówię w kwestii metafizycznej, że rozróżniam, co jest dobre, a co jest niedobre. Umiem ocenić sytuację, okoliczności ludzi nawet, ponieważ Bóg nawet daje wejrzenie w to, abyśmy badali duchy, czyli ludzi badali duchy, czy są z Boga. Czy to, co człowiek mówi, czy to, co człowiek robi, czy to jest to, co Bóg chce. I ja w swoim życiu doświadczam tego. Jeśli pozwalam, aby nie tylko w moim sercu, ale w moim umyśle rządziły myśli Chrystusowe, to jak myślicie, kto dojdzie do głosu w moim życiu, w moich decyzjach? Myśl Chrystusowa. To, co jest Boże, to, co jest dla mnie dobre, miłe, to, co jest doskonałe, dojdzie w moim życiu do głosu. Wtedy moje kroki, moje drogi są drogami prostymi. Ponieważ Bóg mnie nie postawi na krętej drodze, że raz tak, a jutro na nie. On postawi na prosty rąb. Że nie będę musiał mieć dylematu, czy pójść w lewo, czy pójść w prawo, bo wiem, że jeśli Bóg mnie postawi, to da mi światło na tej drodze i poprowadzi mnie tą drogę. Da mi rozróżnienie, da mi poznanie. W tamtym tygodniu mówiliśmy o tym, że Bóg, jeśli prosimy Go, stawia nas wyżej niż my jesteśmy. To wtedy mamy inną orientację naszego położenia. Amen? I chciałbym teraz się zgłębić w to i poruszyć temat, czym jest umysł. To jest bardzo skomplikowane z jednej strony, ale to można tak trochę po chłopsku powiedzieć. Umysł jest jakby filtr. Filtr, który kształtuje to, kim jesteśmy. I taką mam definicję tego. I to się nazywa, że umysł jest zespół cech indywidualnych danej osoby. Czyli to jest twoja tożsamość w każdej dziedzinie twojego życia. Na każdym obszarze, w którym się poruszasz, w którym masz poznanie lub nie masz poznania, To jest właśnie twoja indywidualna postawa. I tym swoim tożsamością odbierasz bodźce zewnętrzne, wszystko, co dotyczy ciebie, ale również i wewnętrzne bodźce odbierasz. I co robisz z tymi bodźcami? Sprawujesz nad nimi władzę. Czyli masz pod kontrolą te wszystkie bodźce zewnętrzne i wewnętrzne. Po co? Po to, żebyśmy robili w naszym życiu jak najlepiej funkcjonowali. Po to Bóg dał nam umysł, abyśmy tym umysłem, to jest jakby jak wielka sterownia z uczuć różnych, prawda, rzeczy, które są naprawdę, które powodują w nas procesy myślenia, aby to nami po prostu kierowało. Po to jest umysł. Dał nam dany umysł, że jesteśmy osobami myślącymi i mogli najlepiej funkcjonować na tym świecie. Po to jest nam dany umysł. Jest to nasze świadome postrzeganie, czyli postrzegamy coś świadomie. Widzę to i postrzegam to. To są po prostu stojak, tu jest. Ja to jestem świadomy tego, na co patrzę. Tak? Ale nie tylko to jest patrzenie, ale to jest także myślenie, to jest zapamiętywanie, to jest również uczenie się i odczuwanie emocji. To wszystko dzieje się, właśnie to powoduje w tym umyśle to. Umysł, który wpływa na naszą tożsamość. I co rozumiemy stanem umysłu? Co możesz nazwać stanem umysłu? To, że na przykład jesteś szczęśliwy, tak? Masz pracę, masz dom, masz wszystko, co ci do życia jest potrzebne, masz. I twój stan umysłu jest szczęśliwy, bo tak nie masz potrzeb. Żyjesz w kraju, gdzie nie ma prześladowań. Co prawda niektórzy może mają prześladowania, ale tak naprawdę nie ma takich radykalnych prześladowań, że ktoś cię przyjedzie policja i cię za twoją wiarę coś ci zrobi. Tego nie ma w naszym kraju. Znaczy ja nie spotkałem się z tym. Na razie. I stanem umysłu jest również to, że nie tylko, że jesteś szczęśliwy, to, że jesteś młody, to też jest stan umysłu. Bo nieraz, jak znasz ludzi, ludzie są w różnym wieku, ale widzisz, że duch jest ich młody. To jest stan umysłu, który właśnie powoduje to, że ludzie w ten sposób tak funkcjonują. Osoby mogą mieć 80 lat, a czuć się normalnie jak... No nie jak małolaci, ale takie naprawdę żywe, pełne życia, pełne werwy, pełne entuzjazmu mogą po prostu jako 80-latek. Ale nieraz widzisz 30-latek, no to już mu to po prostu tylko nawet już nie renta, tylko po prostu dobry pochówek mu zrobić. No nieraz tak widzisz ludzi, głowę spuszczone, nie mają sensu życia, a to bez sensu, a to nie, a to tamto nie. I tak funkcjonowali, tak? Czyli stanem umysłu nazywamy również strach. To jest stan umysłu. Poddane myśli pod umysł w okolicznościach powodują, że boisz się. Chociaż racjonalnie nie powinieneś się bać, bo nie masz powodu. Jednak stan umysłu powoduje to, ponieważ pewne myśli biorą górę, zaczynasz się bać. Powiem więcej, że ubóstwo jest stanem umysłu, nie kieszeni. Ludzie w swoim myśleniu ograniczają się do tego, bo nie mam, bo to, bo tamto. Wiecie, najwięksi ludzie, którzy wpłynęli na świat, na historię świata, to ludzie, którzy byli niepełnosprawni. Wierzący bez rąk i bez nóg robią dzieła, które człowiek mający nogi i ręce nie jest w stanie zrobić. To nie jest stan jego fizyczny, ale to jest stan umysłu. On się nie ogranicza do tego, że nie ma rąk i nóg. To nie jest dla niego istotne. Istotne jest to, czym karmi swój umysł. Ja nie chcę mówić o tym jakimś jakiejś Ewangelii sukcesu w tym, bo to nie chodzi o to. Ale mi chodzi o nowe myślenie. O myślenie, jakie mamy w Chrystusie. Że nic nam nie brakuje, będąc w Chrystusie. Mamy wszystko. Mi nie chodzi o to, że dasz na tacę 1000 złotych, to Bóg ci pobłogosławi 100-krotnie, będziesz miał z tego 100 000. Ja o tym nie chcę mówić, bo to nie jest... Dla mnie to jest w ogóle dziadostwo. To są, co niektórzy ludzie robią. Ale ja chcę powiedzieć, że my sami związujemy się stanem naszego umysłu. Ja się zastanawiałem nad swoim życiem. I powiem wam, wiele moich decyzji, wiele moich wyborów było spowodowane tym, że byłem w niewoli. Moje kroki były kierowane tym, że bałem się. I dlatego nie robiłem kroku dużego, tylko malutkie robiłem kroki, bo się bałem. Z wielu powodów nie doszedłem do pewnych rzeczy tylko dlatego, że ograniczyłem się w swoim myśleniu. Z wielu powodów. Powodem było to, że budowałem przez lata, karmiłem się myślami, które nie były prawdą. Które nie były faktem. Karmiłem się czymś, co uważałem, że to są moje myśli, że to jestem ja. I tak funkcjonowałem przed przyjściem do Jezusa. I kiedy Jezus przyszedł, uwolnił mnie, ale jeśli chodzi o moje myślenie, to stopniowo uwalnia to. Stopniowo mnie uzdalnia. Dlaczego? Dlatego, że pewnych prawd nie byłbym w stanie unieść. Na przykładzie, wiele razy dzielę się tym świadectwem. Mając 49 lat, dowiedziałem się, że byłem niechcianym dzieckiem. Że wisiało na włosku to, czy po prostu będę istniał, czy nie. I mi tego rodzice nie powiedzieli. Miałem posługę i miałem obraz, miałem jakby widzenie tego, co miało miejsce, kiedy jeszcze byłem w łonie u mojej mamy. Gdybym tuż po nawróceniu dostał to objawienie, nie wiem, czy bym utrzymał. Nie wiem, czy byłbym w stanie w tamtym momencie wybaczyć moim rodzicom. Nie wiem. Dlatego Bóg pewne rzeczy osiąga w nas w procesie czasu. Potrzebujemy na pewne rzeczy czasu. I właśnie to nasze myślenie potrzebuje czasu, aby obalić to, co jest kłamstwem i wdrożyć to, co jest prawdą. Pan Jezus powiedział, że poznacie prawdę. I co zrobi ta prawda? Czyli jeśli poznasz prawdę, będziesz wolny? Tak można przetłumaczyć. Ale potrzebujesz na to procesu, czasu, w którym ta prawda może zrobić to dzieło uwolnienia ciebie i mnie. Uczynić wolnym. Od strachu. Od ubóstwa. Bo to wszystko jest od tego, jak myślimy. Przysłowie Salomona 23,7 mówi o tym wyraźnie. Tak jak człowiek myśli w swoim sercu, takim jest. Jak myślicie? Czy wasze myśli utożsamiają was samych? Zastanówcie się. Czy wy jesteście sumą waszych myśli, ja albo ja? Czy ja jestem sumą swoich myśli? No nie. Nie wszystkie myśli, co masz, to jesteś ty. Nie wszystkie myśli, co przepływają przez ciebie, pochodzą od ciebie. Nie wszystko to, co przyjmujemy, to jesteśmy my, to jest nasza tożsamość. Nie. To nie jest prawda.
To nie jest prawdą. Ponieważ jeśli nie weźmiemy z tej nauki lekcji, która polega na tym, byśmy wzięli odpowiedzialność za nasze myślenie, to każdy ptak, który przeleci nad naszą głową i będzie chciał usiąść, nic nie zrobimy z tym. Ponieważ nie jesteśmy świadomi tego, czy te myśli są nasze, czy to nie są nasze myśli. Ale kiedy weźmiemy odpowiedzialność i pozwolimy tylko tym ptakom usiąść, które nam nie narobią, a to najlepiej każdy z nas wie, które myśli mogą u nas mieszkać, które nie powinniśmy ich trzymać albo im hołdować. Każdy z nas wie. Nawet dobry lekarz może powiedzieć, jeśli źle myślisz w swoim sercu, to stan twojego zdrowia nie będzie lepszy. Dobry lekarz ci to powie. Dużo zależy od tego. Jeśli masz radość w sercu, jeśli masz pokój w sercu, to ja ci powiem, twoje ciało jest zdrowsze. Ale jeśli myśli są tak silne, że wpływają na twoją osobowość, wpływają na twoje kroki życia, na twoje decyzje, to powiem ci, że twój umysł jest chory. I mój. Jeśli daję przystęp tym myślom, które tak naprawdę są toksyczne, które niszczą mnie i środowisko, w którym żyję, mojego bliźniego, teściową, kogokolwiek, to jest to złe. Dlatego ważne jest, abyśmy dzisiaj wzięli tą malutką lekcję. Weźmy odpowiedzialność za nasze myśli. Ani ja, ani ty nie jesteś sumą swoich myśli. Ty możesz mieć kontrolę, mieć władzę nad swoimi myślami i zdecydować. Ta myśl out, weg.
Precz.
Ta myśl precz. Nie możesz się identyfikować, że każda myśl, która wpadnie ci, to jesteś ty. Często jest tak, że diabeł urządza sobie na naszym polu, w świecie naszych myśli, urządza sobie, wiecie co, urządza sobie strzelaninę. I celuje takimi myślami w nas, żeby zrobić zamieszanie, zmęczyć nas. Żebyśmy po prostu zrezygnowani byli. Żebyśmy przestali walczyć z tym. Po prostu machamy ręką na to. To tylko myśli. Albo aż myśli. Stan umysłu. Dzisiaj, jaki jest twój stan, jaka jest kondycja twojego umysłu dzisiaj? Ja sam myślę, które myśli w moim sercu, które myśli mają pierwszeństwo, które są silne. I badam, czy to są dobre myśli, czy to są złe myśli. I sumuję te dobre myśli i te złe myśli. I patrzę, czego jest więcej. I określam, czy mój umysł jest zdrowy, czy potrzebuje uzdrowienia. Jeśli my dzisiaj weźmiemy sobie do swojego życia taką lekcję, zrobię sobie tabelę, sumuję swoje myśli, zapiszę i po drugiej stronie zapiszę inne myśli, jakby lepsze od tych gorszych. I zobaczę objętość tych myśli, ważność tych myśli i siłę tych myśli, które wywierają wpływ na moje życie. Kochani, powiem wam, że dostaniecie objawienia. Dostaniecie objawienia. Potrzebujecie naprawdę tylko stanąć szczerze przed sobą. Zebrać te wszystkie myśli, rozłożyć ich, wpisując ich do swojej kartki, po jednej stronie dobre, po drugiej stronie niedobre. I zobaczycie tak naprawdę, co kieruje naszym życiem. Bo tylko te myśli, które mają największą w nas przewagę, one mają wpływ na nasze kroki. List do Filipian 4:8. Nasz sposób myślenia. List do Filipian 4:8. Wreszcie, nareszcie, mówi Paweł. Myślcie tylko o tym, co... A ile mamy nieprawdziwych myśli? Zastanawialiście się? Ile macie... Mamy fikcji w głowie. Kombinujemy, piszemy scenariusze nie wiadomo skąd. Z kosmosu przynajmniej. I myślimy, że tak będzie, albo tak będzie. I pakujemy, faszerujemy się rzeczami, które po prostu zabierają nam energię, a tak naprawdę są dla nas toksyczne i niszczą nas. Paweł mówi tak, że myślcie tylko to, co jest prawdziwe. To, co jest faktem. Nie to, co jest fikcją, ale faktem. Co możecie dotknąć, co możecie zbadać. O tym myślcie. Co poczciwe. Czyli nie to, co złe, tylko to, co dobre myślcie. Bo to, co złe, nie musicie myśleć, bo to samo przechodzi. Bez tego, że chcecie. To, co jest sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. No jeśli masz taki umysł, to bracie, to możemy go dać na rzutnik i możemy ci klaskać pieśni i mówić chwała Panu za takiego świętego. No niestety. Jak powiedziałem na początku, że jakbyśmy nie myśleli, to byłoby naprawdę byłoby idealnie. Ale jednak myślimy. I nasze myśli nie zawsze biegną w tą stronę, którą chce, żeby biegły. Uciekają nam. Uciekają. Dlaczego uciekają? Dlatego, że nie jesteśmy świadomi tego. Nie bierzemy, nie mówimy stop tym myślom. Nie łapiemy te myśli i nie konfrontujemy to z Bożym Słowem na przykład. Albo jak już wiemy, że przychodzi zła myśl, powinniśmy ją odepchnąć. Nie przyjmujcie. To nie jest od Boga. Żadna zła myśl od Boga nie przyjdzie. Tylko dobra. Jak wielu z nas zdarzyło się wypowiedzieć złe myśli. Są takie osoby, czy tylko ja jestem jedyny? Nie ma takiej. No bądźcie szczerzy ze mną. No przecież jesteśmy jak w rodzinie. Bądźcie szczerzy. Każdy z was. Każdy z nas wypowiedział złe myśli. Nie ma takiej osoby, oprócz Pana Jezusa, która by nie wypowiedziała złych myśli. A jeśli czujesz, masz złe samopoczucie, co wychodzi najpierw przez nasze usta? Dobra myśl? Oj, chyba nie. Samopoczucie nasze nawet powoduje to, że przemienia się nasze myślenie automatycznie. Jak wielu z nas odczuwało pogardę, czuli się niedowartościowani. Odczuli lub sobie wmawiają to, że po prostu są nieudacznikami. Jak wielu z nas karmiło się tym? Powiem wam, że chyba wszyscy mieli do czynienia z takim właśnie lub borykamy się, z urazą borykamy się. Ktoś mi powiedział tak, że mi w pięty poszło i nie mogę sobie z tym poradzić. Ktoś mnie zawiódł, ktoś mnie oszukał. Każdy z nas to przeżył. I co, myśli były jakie? No fatalne były myśli.
Mimo, że to były faktem, to jednak nie było w nas tej siły, aby przeciwstawić się złym myślom. Nawet w sytuacji, kiedy wydaje nam się, że nasza racja jest na wierzchu, to jednak jest nam ciężko dobrze myśleć. Podatni jesteśmy. Diabeł czeka tych chwil. On nie uderzy wtedy, kiedy jesteś mocno i wołasz do Boga, aleluja, jest wszystko pięknie, dziękujesz, jesteś pełen wdzięczności, góry byś przeniósł, masz tyle wiary, tak jakbyś złapał Pana Boga za koniec szaty i jest wszystko okej. Okay. Ale są momenty w naszym życiu, kiedy jednak druga strona medalu dochodzi do głosu. Czyli to, kiedy ciężko ci jest. To, kiedy rodzice cię nie rozumieją. To, kiedy wydaje ci się, że wszystko jest przeciwko tobie. To wtedy można powiedzieć, że diabeł bierze swoją pracę i ciska wszystkie myśli w twój umysł, abyś przyjął, że to są twoje. Wszystko, co jest negatywne. Wszystko, co z piekła rodem jest. A ty jesteś w takim stanie, że to wchodzi w ciebie jak w gąbkę. Łatwo. Jesteś zrezygnowany, jesteś po prostu bezsilny w tym momencie i diabeł pakuje, jak tylko chce, a ty to przyjmujesz. Nie odpierasz tego. I to jest właśnie... Dochodzimy do tego, że stan naszego umysłu staje się chory. Potrzebuje uzdrowienia. Ponieważ tyle tych toksycznych myśli weszło w nas. Przyjęliśmy jak własne. Że po prostu nam ręce opadają z tego. I mówimy, sytuacja jest beznadziejna. Tu w tej pracy nie wytrzymam. W tej szkole nie dam sobie rady, bo nauczyciele, uczniowie, wszystko naraz. Wali mi się z każdej strony na głowę. W małżeństwie sypie się. To się sypie, tamto się sypie. I diabeł ma pole do działania właśnie w tych momentach naszego życia. A my, będąc nieuzbrojeni w Boże Słowo, tarcza wiary, hełm, czy przyłbica zbawienia, miecz, Boże Słowo. I gdzieś to leży, ale po prostu jesteśmy tak, jak jacy jesteśmy, tak? I ta duchowa walka zaczyna się wtedy. Wtedy trzeba podnieść ten miecz. Wtedy trzeba wziąć tą tarczę. Wtedy trzeba się opasać prawdą. Wtedy trzeba stanąć mocno na nogach. Bo przychodzi atak. Nie spodziewasz się, z której strony. A to teściowa ci coś zrobi, tak? A to zięć ci uszczypnie. A to gdzieś ci pieniądze zginą, albo coś straciłeś. To przychodzi na ludzi. Nie jesteśmy od tego jakby oddzieleni. Na nas też przychodzi wierzący. Dlatego powstają te twierdze. Dlatego powstają te warownie naszego umysłu i nie dopuszczamy nic. Nie dopuszczamy, by Słowo Boże przebiło się. Nie pozwalamy. To są warownie, nie popuszczę. To jest mój sposób myślenia. Nie zmienię tego. Jest to silniejsze niż nasza chęć przemiany przez Słowo Boże. I dlatego Bóg mówi dzisiaj, abyśmy poddali te twierdze, aby one mogły być mocą Bożego Słowa dzisiaj rozbijane. Cegła po cegła, kamień po kamieniu. Byśmy nie chodzili na modłę tego świata. Byśmy również byli trzeźwi i panowali nad tym, na co pozwalamy, by w naszym życiu miało miejsce. Wiecie, co jest jeszcze prawdą? Ja zauważyłem w sobie. Jestem leniwy do pewnych rzeczy. Ciężko mi przygiąć do tego, abym wziął się w ryzy, ogarnął się i zaczął naprawdę stał na straży swoich myśli. Ale z perspektywy czasu patrzę na to i do swojej postawy mówię, że to nie jest okej, bo niszczę siebie. Muszę coś z tym zrobić. Muszę zmienić, przewartościować to. Nie mogę być w tym obojętny albo leniwy, żeby więcej nie dopuścić do tego, by złe myśli w moim życiu miały wpływ na moje wybory. Wchodzę w to. Zaczynam się tego uczyć. I zachęcam dzisiaj, abyśmy mogli wejść właśnie w ten nowy rodzaj nowego myślenia. Drugi list do Koryntian. 10:3-5. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny. Nasza broń nie pochodzi z tego świata. Tak można powiedzieć. To nie są armaty, to nie są rewolwery, to nie są pociski. To nie jest to, co mamy walczyć. Nie walczymy też przeciwko ludziom, ponieważ z człowiekiem możesz wygrać, tak, tą walkę. Ale skupiamy się nad tym, co na nas wpływa negatywnie. Z tym walczymy. Walczymy z tym, z porządliwością walczymy. Walczymy z rzeczami, które nas źle budują, które nas w jakiś sposób oddzielają od Boga. Z tym walczymy, Bożą bronią. I mówi Paweł, że ta broń ma moc burzenia. Czyli każdym Słowem Bożym możemy zniszczyć wszelką twierdzę, która w nas, nie w innych, nie w twoim mężu, żonie się usadowiła, tylko w nas samych. Aby mogła, ma moc burzenia dla sprawy Bożej. Czyli dla Bożego Królestwa robimy to. Nie robimy tego dla siebie, ale dla Bożego Królestwa. Nim też, czyli tą bronią, co robimy? Nie dopuszczamy złym zamysłom, które chciałyby u nas wylądować, jak już mówiłem. Musimy stanąć na straży naszego umysłu. Musimy stanąć dlatego, żebyśmy chodzili w świętości i czystości. Nie będziesz chodził w świętości i czystości, kiedy twoje myśli są pełne dziadostwa, nazwijmy to. Wszystko to, co nie jest Boże. Nie możemy. I mówi dalej w 5 Paweł, i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. Wszelką pychę. Czym jest pycha? Pycha mówi, Boga nie ma. Powie to pycha. Ja jestem Bogiem. Boga nie ma. To mówi pycha. Dlatego my wszelką pychę, która przeciwstawia się działaniu Boga w nas, my ją unicestwiamy. I zmuszamy, zobaczcie, zmuszamy wszelką myśl. Czyli którą myśl? Każdą. Wszystkie myśli. Nie ma takiej myśli, nad której tak naprawdę nie masz władzy i kontroli. Nie masz takiej myśli. Ale jeśli jesteś świadomy, to możesz dzisiaj wziąć odpowiedzialność za to, co wpada do twojego umysłu. I zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Wszystko, co się nie podda Chrystusowi, Bóg odcina. Ponieważ my wszystko oddajemy pod Jego autorytet, pod Jego władzę. Niektóre pod Jego stopy musimy oddać myśli, które są tak demoniczne, tak trujące nas, tak toksyczne. Musimy pod Jego stopy, żeby On natychmiast się z tym rozprawił. To jest walka duchowa. To nie chodzi, że zwyciężysz z kimś jakąś bitwę, że jest, masz ciętą ripostę. To nie chodzi o to, że nad kim weźmiesz górę, dlatego że jesteś wykształcony, czy twoje pochodzenie jest. To nie chodzi wcale o to, kochani. My walczymy nie przeciwko człowiekowi, ale walczymy to, co jest w nas złe przede wszystkim. To, co w nas jest złe. To, co nas niszczy. Przeciwko temu walczymy. I to jest wróg, który wypuszcza, Paweł mówi w liście do Efezjan 6 o tym, że to są pociski, one są takie bardzo gorące. Ognia, pociski ognia to są. One robią, od razu robią wrażenie w nas. Bo od razu nam dają to, że mnie to parzy. I użyje człowieka i wypuści przez człowieka i znajdzie w twoim sercu miejsce, od razu cię to sparzy, od razu reagujesz. Od razu ciśnie ci się po prostu, zamiast błogosławieństwo, co innego ci się ciśnie na usta. Wiedz, że to nie człowiek. Za tym stoi coś innego. Ktoś. Coś albo ktoś za tym stoi. Nie wiem, ja tak miałem. Rozmawiasz z kimś i nagle po prostu ktoś jakby ci w twarz uderzył. Coś tak walnie, że ścina cię z nóg. I ja wtedy wiem, ja się cofam i mówię, o, to już wiem, o co chodzi. Już wiem, co za tym stoi. To nie człowiek, bo człowiek nie jest zdolny do pewnych rzeczy, które się dzieją w tobie. Nie jest zdolny. Ale diabeł ma poznanie. Diabeł jest cierpliwy. On patrzy na twoje braki. Patrzy, gdzie zostawiasz furtkę. Patrzy, z czym masz słabość. On patrzy, z czym się zmagasz. On to widzi. On jest cierpliwy. I przychodzi moment, kiedy jesteś bezsilny, wtedy właśnie uderza. Jeśli chcemy zmiany, musimy się poddać Bożemu Słowu. To jest mus absolutny. Tak jak musimy się na nowo narodzić, tak tu, jeśli chcemy zmiany, musimy się poddać Bożemu Słowu. Ja i ty musimy się poddać. Nie zapomnijmy o tym, że gdzie obecny ja i ty znajdujesz się, to jest wynik naszego myślenia. To jest produkt naszego umysłu, to są nasze myśli, które spowodowały to, że jesteśmy w tym miejscu dzisiaj, a nie gdzie indziej. Ciekawe. Bo to te najmocniejsze myśli w nas kierują. Kiedy Pan Jezus szedł, miał silną myśl. Pójdzie na krzyż, oddać swoje życie i szedł do Jerozolimy. Myśl go kierowała. I wszystko, jego ciało, jego serce, wszystko szło w kierunku tej myśli. Idę umrzeć w Jerozolimie za grzechy tego ludu. To była myśl najmocniejsza. Tak jak obraz daje dla nas. Żebyśmy wiedzieli mniej więcej, jak to wyglądało u Pana Jezusa. Ta myśl. I kiedy mijał Jerozolimę, zapłakał nad nią. I wołał. Ileż to razy chciał zgromadzić. Chciał zgromadzić tych swoich dzieci. Nie dali się. Żałował. Nie wiem, nie żałował, ale miał ból w sercu. Wiecie, podsumuję, bo nie chcę przesadzić za długo, jak w tamtym tygodniu. Chcę powiedzieć, twój umysł jest najważniejszym organem, w którym leżą losy twojego życia. Amen? Twoje najsilniejsze myśli są drogą, po której chodzisz w swoim życiu. Amen. I teraz 5 stopni, które są takie ważne. Uważajmy na nasze myśli, bo one stają się naszymi słowami. Uważajmy na nasze słowa, bo one stają się naszymi, amen, naszymi czynami. Uważajmy na nasze czyny, bo one stają się naszym Proszę? Przyzwyczajeniem.
Przyzwyczajasz się do tego. I czwarte. Uważajmy na nasze przyzwyczajenia, bo one stają się naszym charakterem. Wchodzą w charakter. I potem jest, uważajmy na nasz charakter, bo on kształtuje moje i twoje przeznaczenie. On kształtuje i zostawia po sobie dziedzictwo dla pokoleń następnych. Matka na córkę, córka na wnuczkę, wnucz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To zostawiasz dziedzictwo po sobie. Im więcej myśli, które dobrych masz, które dochodzą do głosu, to tym więcej tego dobrego przechodzi na twoje dzieci. Moje i twoje miejsce w życiu to jest to miejsce, gdzie najsilniejsze myśli nas do tego doprowadziły. Te najsilniejsze. Zadbajmy o higienę naszych myśli. Zadbajmy o to, abyśmy wzięli odpowiedzialność za każdą myśl. Jeśli nie od Boga, to oddajemy w posłuszeństwo Jezusowi. Jeśli od Boga, to drzwi mamy otwarte. Wiatr mamy w nasze żagle. Dmucha nas w plecach, że po prostu idziemy do przodu. Każda myśl winna poddana jest pod ducha. Być poddana pod mojego i twojego ducha. Każda myśl. Bóg powiedział do Kaina: chodzisz smutny, przygnębiony, zasępiony. Dlaczego? Dlatego, że zrobiłeś źle. Ale powiedział do niego taką ważną rzecz. Ty masz nad tym panować. Ty masz panować nad tym, co myślisz i to, co robisz. Jeśli Bóg Kainowi zlecił to, że on ma panowanie, tym bardziej my. Tym bardziej my. Nie może umysł dyktować moich emocji. To, że ja się czuję tak, to ja leci mi z tej strony, tak? Czuję się inaczej, to leci mi z drugiej strony inna śpiewka. Nie może być tak. Tak nie może być. Lepiej już przemilczeć pewne rzeczy, niż za dużo powiedzieć, jeśli się człowiek źle ma. Musimy pracować nad swoimi emocjami. Brać odpowiedzialność za swoje myśli oraz mieć świadomość, uważać na to, co kształtuje mój i twój charakter. Ale chciałbym się pomodlić teraz o ten nadchodzący post, ten tydzień.